W rozmaitych sferach życia i działalności widzimy, że są ludzie, którzy potrafią przetrwać całe dziesięciolecia, podczas gdy inni, a nawet większość, pojawia się na krótko i potem znika. Byli i już ich nie ma. Przepadają jak kamień w wodzie. Ot dla przykładu teraz mamy przecież Sopot Festival. Pamiętacie takiego człowieka? Debiut miał w 1957 roku. I wciąż jest na powierzchni. Wciąż gdzieś tam w kołach emerytów śpiewa i nawet jest mile widziany i nawet mu tam jakieś 100 zł dadzą za koncert. I cały czas istnieje. Albo owa niżej na zdjęciu Maryla z debiutem w roku 62. Niezatapialna, no nie? Iluż artystów, iluż piosenkarzy pojawiło się na polskich scenach? Setki całe. Byli jakiś sezonik, jeden, dwa, trzy i już ich nie ma. A ci są? Wciąż są. Jest w tym coś wyjątkowego. Co jeśli nawet może wywołuje uśmiech na twarzy, jak patrzymy na Marylę, to jednak budzi także jakiś podziw i szacunek. Tyle lat, 50 lat, nie zdarła się. Niesamowite. Tego rodzaju refleksje wzbudza też w nas Słowo Boże w odniesieniu do stałości życia człowieka wierzącego. Psalm 20, werset 8 i 9 mówi tak. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Ach, chlubią się ludzie wozami. Jaki masz wóz, mówią. Jakim wozem jeździsz? Chlubią się wozami. Niektórzy bardziej szczegółowi końmi. Ile koni ma ten twój wóz? Chlubią się. Wyliczają, podkręcają tam, tuning robią, żeby... Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. I jaki jest rezultat? Zadrżały im kolana i upadli. Zdarza się. Wypadli, upadli. Różnie jest, jak się ktoś chlubi wozem i końmi. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy, mówi Słowo Boże. I trzeba powiedzieć, że wytrwałość to jedna z wielkich cnót życia chrześcijańskiego. Wytrwałość, stałość. Nieraz mówimy, nieraz wzajemnie się do tego zachęcamy. I nie chodzi w tej wytrwałości, w tym trwaniu o taką stałość typu kamień, który leży przy drodze, tylko o stałość, o wytrwałość w sensie bycia przy Bogu, w sensie utrzymywania się przy życiu, utrzymania się na powierzchni, trwania w Słowie Bożym, trwania w posłuszeństwie Panu. O to chodzi. Mam taką refleksję z wyjazdu na Litwę. Jeździmy tam od 10 lat. I zawsze przy wejściu na posesję jest tam taki wielki kamień. No zawsze on jest. Ale nie to jest obrazem tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić, że ten kamień zawsze w tym samym miejscu. Lecz, że jest tam parę osób, które pamiętam, jak 10 lat temu zajechałem i są wciąż na swoim miejscu. I wciąż trwają. Już tam były osoby, które jakiego wokół siebie narobiły hałasu. Jak oni tu będą różne rzeczy robić i tak dalej. Już ich nie ma. A te parę osób wciąż tam jest. I zawsze jak zajedziemy, to nas witają, uśmiechają się. I nie jest im lekko, ale trwają w Panu. Właśnie ponieważ tak to jest w praktyce, że niektórzy ludzie wiele mówią o sobie, a potem ich nie ma. Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy byli wytrwali. I chciałem dzisiaj to zauważyć. Chciałem was dzisiaj pobudzić do tej refleksji. Chciałem, żebyśmy się ucieszyli z tego, że mamy podstawy do tego, że możemy wytrwać mimo zmieniających się okoliczności, mimo zmieniającego się czasu, mód różnych i tak dalej, że możemy wytrwać. Bo prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa przeobraża i umacnia nasze życie, nas istot słabych i kruchych, i czyni je niezwykle stałym i trwałym. Tak, tak to sprawia Pan, który nas prowadzi. Ludzkie życie podlega rozmaitym wstrząsom, rozmaitym sytuacjom, gdy mogą się ludzie zachwiać i się najczęściej ich życie rozpada. Na przykład śmierć kogoś bliskiego dla wielu ludzi staje się to całkowitym zatraceniem sensu dalszego życia. Mówią, po co ja mam teraz żyć, jak taka bliska osoba mi odeszła. Rozpada się wszystko. Albo choroba. Choroba, która przychodzi nagle, wcale niekoniecznie w starszym wieku, tylko często przychodzi w najmniej spodziewanym okresie i sprawia, że ludzie się załamują, że ludzie tracą radość życia. Albo bankructwo. Planowali jakiś interes, plany i wszystko się rozpadnie i ludzie nie wytrzymują. Często popadają w taki stan beznadziejności, w apatię, w depresję. Nie wiedzą już, po co mają żyć. Niektórzy, jak wiecie, potrafią sobie strzelić w głowę. Po prostu nie wytrzymują tej presji. Chociaż wydawali się być w świetnej formie wcześniej, chociaż parę dni wcześniej wydawało się, że nic im nie grozi. Gdy przychodzi taka burza, gdy przychodzi taka chwila, nie potrafią sobie z tym poradzić. A Słowo Boże mówi, zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. W czym tkwi tajemnica? Co to sprawia, że wierzący człowiek, gdy mu się coś zawali w życiu, gdy krach jakiś przyjdzie, gdy śmierć, gdy choroba, gdy jakieś bankructwo, czy coś tam jeszcze, jakieś prześladowanie, jakieś przeciwności, nie strzela sobie w głowę i nie skacze z mostu, nie skacze z 10. piętra. Co to sprawia? No właśnie, o tym też powinniśmy troszeczkę sobie jakoś więcej powiedzieć. Naturalną rzeczą jest, że normalnie w takich momentach człowiek ulega załamaniu. I chrześcijanie, naturalnie rzecz biorąc, też by mogli się załamać, bo są zwykłymi ludźmi. Podlegamy tym samym prawom, co inni ludzie. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian w 11 rozdziale, 29 wersecie, jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Jestem też człowiekiem, zwykłym człowiekiem. Mi też się może to przytrafić. Więc to nie jest tak, że my sami w sobie jesteśmy jacyś wyjątkowi. Jesteśmy zbiorem ludzi takich ekstra, nadludzi, którzy sobie potrafią w różnych okolicznościach poradzić. O nie. Nasza słabość, nasza kruchość po prostu z łaski Bożej znalazła się w rękach wszechmocnego Pana. I właśnie to jest tą tajemnicą naszej niezatapialności, że nam się to zdarzyło, że nam się to przytrafiło, że Bóg wziął nasze życie w swoje ręce, że Bóg nas prowadzi. Czytamy w Izajasza w 43 rozdziale. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Mówi Słowo Boże. Cóż nam to Słowo Boże mówi? Mówi o tym, że w naszym życiu będą różne przeciwności, że będą różne trudności. Ono nam nie mówi, że nas będą omijać wszelkie trudności i dlatego my pozostaniemy na powierzchni. Nie, tego nie mówi to Słowo. Nawet wiemy ze Słowa Bożego, że jest wielki sens w tym, gdy w naszym życiu pojawiają się różne próby i różne doświadczenia. O tym często mówimy pośród nas. Bóg mówi przez Izajasza do Izraela, do swojego ludu, że będzie przechodził przez wody. To nie będzie tak, że zawsze będzie pontonik, żeby sobie przepłynąć. Będziesz musiał czasem trafić do wody. Bulbul się zrobi nawet. Będziesz przechodził przez wody, ale nie utoniesz. Nie utoniesz. Będziesz musiał przekraczać niejeden rwący nurt rzeki. Nieraz się będzie ściągać. Bo nurt to jest taki, że się trudno planowałeś, że dojdziesz tam, ale tak cię ciągnęło, że doszedłeś, przeszedłeś w innym miejscu. Bo nurt, bo jakiś wir tego życia może człowieka porywać, odciągać. Może być ciężko. Będziesz przechodził. Bóg nie zrobi tak, że wody, stop. Zdarzyło się tak, że wody Jordanu raz się zatrzymały, jak Izrael miał przechodzić do ziemi Kanaan. Ale tak normalnie to nieraz trzeba przechodzić i ciągnie na bok, ciągnie mocno na bok. Bóg mówi, nieraz się znajdziesz w ogniu krytyki, w ogniu doświadczeń, w ogniu jakiegoś nieszczęścia znajdziesz się nieraz. Bóg nie o mnie mówi, że tego nie będzie, ale mówi, że ani woda cię nie zatopi, ani rzeka cię nie zaleje, ani ogień cię nie spali. Będziesz zachowany, będziesz zachowany. Czyli mówiąc innymi słowy, pozostając marnym prochem, stajemy się mocni przez społeczność z Bogiem, przez związek z Jezusem Chrystusem. Pozostając kruchymi naczyniami, dlatego, że jesteśmy pod ochroną Najwyższego, możemy być spokojni o naszą przyszłość. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. O to tylko chodzi, bracia i siostry, żebyśmy na co dzień chlubili się Panem, abyśmy na co dzień Mu mówili, jaka to jest ważna rzecz dla nas, że jesteśmy z Nim. Abyśmy rano ruszając, wiedząc, że czeka nas jakaś burza, żebyśmy się powierzali w Jego ręce, żebyśmy nie szli swoją drogą, po swojemu, tylko żebyśmy z Nim to robili. Żeby to było widać, że gdy się nam coś uda, to my nie wypinamy piersi do medalu, tylko mówimy chwała niech będzie Bogu. To On sprawia, to On mnie zachował, to On dał mi siły. Nawet jeśli ludzie mówią, a co ty takie rzeczy opowiadasz? Nie przejmujmy się, wyznawajmy Pana, Jego imię. I wtedy doświadczamy, że im zadrżały kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Te różne próby, te różne doświadczenia są też potrzebne nam w naszym życiu, by ujawniły ewentualnie nasze niedostatki, nasze usterki. No bo dopiero wtedy w praniu się okazuje, jak my naprawdę jesteśmy wierzący. Nie jeden myśli o sobie nie wiadomo co, apostoł Piotr myślał o sobie nie wiadomo co, że on nigdy, że on nawet na śmierć i przyszła mała próba, kogucik zapiął 3 razy i się okazało, że on nie jest wcale taki wierny, taki stały, że nie jest. Wyszło na jaw. Czy mu to zaszkodziło? Dobrze, że przyszła ta próba, bo mógł zacząć płakać nad sobą. Gorzko zapłakał, upamiętał się. Pan go przytulił, Pan go przyjął, bo Bóg daje łaskę, Bóg daje kolejne szanse, żeśmy nieraz o tym mówili. Ale właśnie to bardzo ważne, że gdy przychodzi próba, ona, żebyśmy to tak rozumieli, że ona jest po to, żeby sprawdzić, czy my naprawdę trwamy w Nim. Pamiętam, mój zięć kupił sobie kiedyś taki aparat telefoniczny, tak zwaną komórkę wodoodporną. On tam z wodą miał trochę do czynienia i mówi, że on sobie kupił taką komórkę, że może wznieje z nią do wody i tak dalej. My tak patrzymy, no ciekawe komórka, bo lwów zrobi, będziesz pod wodą Nie, to jest wodoodporna, wydałem tyle pieniędzy. I taki był pewny tej wodoodporności do momentu, kiedy trafił do wody. I wyszło, że zadymiło i już nie działa. I taka wodoodporna komórka to była. I nie jeden chrześcijanin tak właśnie, taki pewny do czasu, kiedy przyjdzie jakieś doświadczenie. Dopóki ktoś go nie nadepnie mu na odcisk, dopóki nie odbierze mu tego, co było jego nadzieją, dopóki nie trzeba się jakoś ukorzyć czy uniżyć. O, i wtedy się pojawia prawda o nas. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez chwilę na tę kwestię naszej niezatapialności w praktyce. Mówiliśmy o tym, że śmierć kogoś bliskiego niektórych rozbija całkowicie, popadają w apatię, nie widzą sensu dalszego życia, szybciej potem umierają, niekoniecznie nawet sami sobie pomagają, tylko przez to zgryzotę, przez to załamanie, przez depresję. A co z wierzącym człowiekiem? Jak wierzący człowiek podchodzi do sprawy śmierci kogoś bliskiego? Słowo Boże mówi w 1 do Tesaloniczan 4:13 tak. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. To jest bardzo ważne. To nie jest powiedziane, że wierzący ma się uśmiechnąć, jak mu ktoś bliski umrze, ale żeby się nie smucił jak ci, którzy nie mają nadziei. Bo jest smutek beznadziejny, smutek czarna rozpacz. Ale chrześcijanie nie tak się smucą. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Oto jest nasz punkt widzenia, biblijny punkt widzenia. Że nawet gdy ktoś odchodzi, nagle odchodzi, ktoś bardzo bliski, to nas zasmuca, normalnie nas zasmuca, bo jesteśmy zdrowi psychicznie i całe szczęście. Nie chciałbym, żeby ktoś mi, jak umrze mu mąż czy żona, żeby mi zadzwoniła. Wielka radość, bracie, mnie dzisiaj spotkała. Nie chciałbym, bym musiał zaraz jakoś się, trzeba było zwołać zbór i się modlić o tego człowieka. Ale nie chciałbym oglądać też takiej sytuacji, że umiera ktoś bliski wierzącemu człowiekowi, a on nie potrafi się opanować. Jęczy, rozpacza, rwie włosy, odcina się od wszystkich. Bo co to by znaczyło? Znaczyło, że on nie ma nadziei. Że on nie ma nadziei. Mamy przykład króla Dawida, który, jak wiecie, z powodu grzechu miał dziecko. I Bóg zapowiedział, że to dziecko będzie musiało umrzeć. Ale on przyjął taką postawę, że się modlił, że pościł, że prosił, że może się Bóg zmiłuje. Ale gdy dziecko umarło, czytamy w 2 Samuelowej 12 rozdziale, wtedy on powstał tam i się, że tak powiem, normalnie zaczął zachowywać, przyjął pokarm i usunął te oznaki żałoby, usunął te oznaki postu, smutku. I wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. No ludzie tak nie robią. No ludzie to inaczej robią. Dopóki żyje, to prawie wcale się nim nie zajmuje. A jak umrze, oj, 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 jakie kochane, jakie moje jest mój skarb, oj, 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 rolwą włosy, kupują wieńce. Nigdy żonie nie kupił żadnego kwiata i nie zajmował się, jak umarła, to taki wywalił wieniec wielki, niesie, bo on dobry mąż. I ludzie, to coś nie tak ty zrobiłeś, Dawidzie. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić w życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Rozumiemy to stanowisko? Rozumiemy. Właśnie taka jest nauka Słowa Bożego. Słowo Boże nas naucza, że Pan Jezus jest jakby taką naszą gwarancją tego, wiara w Niego to jest taka gwarancja, że nie musimy się martwić, bo i tak się spotkamy, bo to jest tylko kwestia czasu, że się znowu spotkamy. Są takie przypadki oczywiście, gdy umiera jakiś nasz krewny niewierzący, bliski, nawet może być mąż czy żona niewierzący. I gdy ktoś taki nieodrodzony umiera, to gdy lamentujemy po jego śmierci, lamentujemy, no bo jeszcze wiemy, że poszedł do piekła. Wcześniej, nie lamentując nad stanem jego duszy, pozwalając mu, żeby całe miesiące, całe lata żył obok nas, a my tam od czasu do czasu coś tak, oj, może być. Tylko tak troszeczkę, ale nie rozdzieramy szat nad jego stanem duszy, nie błagamy Boga, nie mówimy mu codziennie, nawróć się. A gdy umrze, lamentujemy, to jest popełniamy jakąś straszną niekonsekwencję przed Bogiem. Bo przecież dzisiaj wiadomo, że on, jeżeli umrze niepojednany z Bogiem, to pójdzie do piekła. I trzeba mu to mówić. Chociażby to bardzo go złościło, trzeba mu to mówić. Chociaż nie jest to wygodne, trzeba to mówić. Tak czy nie, bracia i siostry? No trzeba. Czymże jest moment śmierci? Czy on jest tragiczniejszy niż to, co w tej chwili jest, jeśli on jest w śmierci duchowej? No nie, jest tragedia. Wśród moich bliskich jest tragedia, bo niektórzy moi krewni idą prosto do piekła, bo nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa i nie narodzili się na nowo. Tak naucza Słowo Boże. Kto uwierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Amen. Kropka. Tutaj nie ma żadnej opcji. Więc dlatego właśnie chciałbym, żebyśmy też na to zwrócili uwagę. A gdy swojemu bliskiemu krewnemu mówimy codziennie, co drugi dzień, no kiedy możemy. Nie jak jakieś automaty, ale mądrze mówimy, bez przerwy go wzywając do tego, żeby się upamiętał, żeby się nawrócił, żeby uwierzył w Jezusa Chrystusa, a on nie chce, on się sprzeciwia, on nas wyśmiewa, on nas prześladuje, on nam coś zakazuje, jak to jednego brata ostatnio spotkało, że nie wolno mu mówić bliskiej osobie, krewnej osobie o Chrystusie. Gdy coś takiego się dzieje, to gdy taki człowiek umiera, to my nie będziemy rozpaczać, bo wiemy, że on pomimo 100 różnych możliwości wybrał świadomie tę swoją drogę. Nie czytam, żeby Abigail rozpaczała po śmierci swojego męża Nabala. Znacie historię z 1 Samuelowej 25. Nie, bo ona mu powiedziała, ona mu mówiła, a on... On w ogóle się tym nie przejmował. Nawet w ogóle się nawet nie zareagował. No więc w obliczu śmierci chrześcijanin jest niezatapialny. Niezatapialny. Śmierć nie jest w stanie nas rozbić. Nie, jeśli jesteś naprawdę wierzącym człowiekiem, to Duch Święty cię wzmocni. To obecność Pana cię pocieszy, że nawet gdy najbliższa osoba, własne dziecko umrze, ojciec umrze, matka umrze, brat czy siostra, nie będziesz rozbity. Nie będziesz rozbity. Będziesz dalej miał pokój w sercu, będziesz mieć dalej radość w Duchu Świętym, będziesz zasmucony powierzchownie w sensie takiej zwykłej ludzkiej psychicznej reakcji, ale nie będziesz zdruzgotany. Nie powiesz, jestem rozbity, siostro, całkowicie, bo mi... Nie powiesz tego, bo nie będziesz rozbity. A gdy przychodzi choroba, gdy niespodziewanie dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy. Choroba chyba najbardziej ujawnia prawdę o stanie naszej wiary w Boga. Zwłaszcza jeśli chodzi o swoją własną chorobę. Bo tam jeszcze o innych to można się wypowiadać, mądrzyć się, nie wiadomo co mówić. Ale jak nas sama choroba dotknie, to wtedy się okazuje, jacy my jesteśmy wierzący. Czyż nie? No tak. Jak wielu wtedy ma na ustach słowa z listu do Filipian 1:23: pragnę rozstać z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Jakże wielu chrześcijan wtedy posyła sobie ten werset. Bo jakoś wtedy zapominamy, że jest taki werset. Wtedy raczej ja Pan Twój lekarz. Wtedy sobie przypominamy. No bo tacy z natury jesteśmy, że jak nas coś zaboli, to, no to już natychmiast trzeba coś z tym zrobić, bo przeszkadza. I ja tutaj bynajmniej, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie pomniejszam znaczenia i ciężaru choroby, bólu i tak dalej. Nie. Wiem, ja mam już 50 lat prawie i bałbym się Boga, gdybym miał tutaj pyskować. Może być tak, że za miesiąc się dowiemy, że ja jestem chory na raka, na 5 raków różnych. I wtedy się okaże, jak spojrzę wam w oczy, a wy na mnie spojrzycie, byście widzieli, czy ja mówiłem prawdę 24 sierpnia, czy nie mówiłem prawdy. Jak się będę zachowywał wtedy? I mówię to przed Bogiem w pokorze, w uniżeniu. Ale nie mogę też przyjąć czegoś takiego, że wierzący człowiek, jak przychodzi choroba, to już tylko o jednym myśli, aby tylko być uzdrowionym. Aby być tylko uzdrowionym. Roześlę maile po całym świecie, aby tylko być uzdrowionym. A nie roześlę nigdy maili po to, żeby modlili się, żeby nauczył się cierpliwości, żeby był wierny Panu, żeby wiernie mu służył. Takich maili nie czytam. Czytam tylko takie, że ciotka mojego wujka jest chora, módlcie się proszę, cały zbór. Najlepiej, żebyście post założyli i o niczym nie mówili, tylko o tej mojej ciotce mojego wujka. To ważna rzecz, na pewno dla tej cioci, dla tego wujka jest ważna rzecz. Ale czy nie jest ważniejsze zbawienie naszej duszy? Nie jest ważniejsze, żeby się na tym skupić? Wierzący ludzie no mają, słuchajcie, taką naukę w Słowie Bożym, że są też dobre strony choroby. I my widzimy to, że gdy przychodzi na nas choroba, to niekoniecznie dzieje się zło w sensie duchowym dla nas. Odwiedziłem ostatnio mojego brata, który od 7 lat jest chory na stwardnienie rozsiane. I gdybym nie widział tego, jak on się rusza, jak się ciężko poruszać mu i patrzył tylko na jego twarz, to bym nigdy nie pomyślał, powiedział, że to jest chory człowiek. On jest szczęśliwy. On mówi, to zmieniło tyle w moim życiu. Ja jestem blisko Pana. Ja po prostu inaczej widzę teraz całe życie. Jest szczęśliwy. I jak mógłbym mu mówić, no ty nie jesteś szczęśliwy, bo jesteś chory. On jest po prostu kwitnie w tym sensie duchowym. Widzimy dobre strony choroby, że wtedy nieraz przychodzi czas na głoszenie Słowa Bożego, czym się nigdy przedtem nie zajmowaliśmy. Wtedy przychodzi czas na słuchanie samemu Słowa Bożego, na co przedtem nie mieliśmy czasu. Choroba. Wtedy przychodzi czas na osobiste uświęcenie, bo przedtem wychodziliśmy na miasto i nas targało w lewo i w prawo i tego by się chciało i tamtego. Wtedy obejrzył jako reklamę, już by chciał to kupić. Obejrzał tam jakąś ofertę jakiejś biura podróży, już by chciał tam polecieć i sobie tam chociaż tydzień pobyć. Zobaczył, oj, jak moja kobieta, och, już by chciał do tamtej i tak dalej. I tak targają ludźmi różne emocje, różne pożądliwości. A gdy przychodzi choroba, wtedy przychodzi czas, jak moje życie jest nieuświęcone. Jak ile jeszcze jest do zrobienia. Przychodzi czas na bliską więź z Panem. Wtedy Pan Jezus nawet nie musi głośno pukać, tylko leciutko, a my, o ja, 3 w nocy, Panie Jezu, Cię ale mnie boli. I rozmawiasz, i lejesz łzy, i zbliżasz się. I w końcu dochodzisz do tego, do czego doszedł Hiob, że przedtem, chociaż o nim mówiono, że to najbardziej pobożny człowiek, on ocenił tę przeszłość jako poznanie Boga tylko ze słyszenia. Słyszałem tylko o Bogu. A teraz moje oko ujrzało Cię. Kiedyś słyszałem o takiej wierzącej w Niemczech kobiecie, która bardzo chorowała, bardzo cierpiała i bracia, jak w porządnym zborze, no szli, żeby ją odwiedzić. No i poszli raz i pytają, siostro, jak się czujesz? Takie banalne pytanie, no bo bracia, no bracia duchowi, co tam mają powiedzieć? Jak się siostra czuje? Pytają. A ona odpowiedziała, coraz lepiej. I oni ucieszyli się, oj, to się poprawia, stan siostry zdrowia, że może w zborze nawet tam pogłaszali, że siostra się czuje coraz lepiej. Chwała Bogu, pewno zakrzyknął zbór. Oni poszli za miesiąc do niej, a ona już nie mogła siedzieć, już tylko leżała, już ledwo co tam patrzyła. Pytają, jak się siostra czuje, no bo bracia oryginalni, no jakie pytanie zadadzą. Jak się siostra czuje? A ona, immer besser, coraz lepiej. I za parę dni umarła. I wtedy im zaświtało, co to znaczyło to coraz lepiej. Że była coraz bliżej Pana. Że ta powłoka zewnętrzna nie miała wpływu na jej stan serca. To nie jest prawda do końca. Ta mądrość ludowa w zdrowym ciele, zdrowy duch. Bo znam zdrowe ciała, a duch taki, że pożal się Boże. To nie jest prawda zawsze. Że może w chorym ciele być taki duch, który już tylko czeka, żeby zrzucić tę starą. Jak motylek się wyrwać z tej brzydkiej powłoki poczwarki. No a w sprawie bankructwa materialnego, jak się w praktyce, jak coś nagle stracimy, gdy planowaliśmy, gdy się zapowiadało i ktoś nas wykiwał, albo żeśmy zły krok jakiś zrobili, co wtedy robi wierzący człowiek? Podczas gdy świat zaczyna się miotać, albo szaleje, albo próbuje jakiegoś odwetu, albo się załamuje po prostu, zamyka się gdzieś, albo trafia do szpitala psychiatrycznego. Wierzący człowiek nie postępuje tak, nie daje się zatopić. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie, nauczał nas Pan w Ewangelii Łukasza. Wierzący człowiek pamięta rozmowę Jezusa z bogatym młodzieńcem. Pamięta, co tam Pan Jezus powiedział. Że w świetle tego, co Pan powiedział, możemy wiedzieć, że są sytuacje, gdy tracąc materialnie, zyskujemy, bo się przybliżamy do Królestwa Bożego. Jeśli szedłeś, robiłeś biznes i coraz mniej czasu miałeś dla Boga, coraz mniej czasu miałeś na społeczność z Nim, coraz dalej, bo już nie pamiętasz, kiedy sobie spokojnie usiadłeś, czytałeś Biblię. Już nie pamiętasz, kiedy zastanawiałeś się nad tym, ile już jest w Tobie Chrystusa, a ile jeszcze Ci brakuje. Ty w czymś takim, to coś takiego popadasz i nagle wszystko tracisz, to jeśli jesteś wierzący, to nie rzucasz się na to, na tych, co Ci to odebrali. Tylko mówisz, oła, czas przyszedł na mnie, że będę mógł być bliżej Boga. Bliżej Boga. Tak, Pan powiedział, że bogatym ludziom jest strasznie trudno trafić do Królestwa Bożego. Że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho od igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Więc nie rozpaczaj, że masz ciężko. Więc nie użalaj się, że inni mają, a ty nie masz. Raczej pomyśl sobie, ten bogaty to musi chyba zacząć się użalać nad swoim stanem. Tak w liście Jakuba, tam poczytajmy sobie w domu, jak jest powiedziane. Ten, kto żyje z Bogiem, jest jak prorok Habakuk. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. Krach, nieszczęście. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Pomór, jakiś tam wirus się dostał i tak dalej. Ach, bankrutem jestem. Nieraz widzimy ludzi, łzy się leją. Wszystko straciłem, mówi kobieta, czy tam mężczyzna jakiś na wsi, jak przeszła tam trąba powietrzna czy coś. Co ja teraz robię? Jak my będziemy żyli? Co my teraz robimy? Habakuk mówi, lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Można tak? Można. Jeśli ktoś wierzy naprawdę w Pana Jezusa, to można. To można. Są jeszcze inne rzeczy, w obliczu których w praktyce się okazuje i może i powinna się okazywać nasza niezatapialność. To przeciwności, to prześladowania, to rygor, który na nas jest nałożony. Wielu dzisiejszych chrześcijan jest strasznie delikatnych, nadwrażliwych. Trzeba koło nich na paluszkach chodzić. Się odezwiesz trochę nie tak, to już jest zaraz jakaś rozpacz, czy jakiś gniew, czy jakaś obraza. Apostołowie, gdy dawali przykład, gdy kształtowali te wzorce działania Kościoła w sposób konkretny, w sposób adekwatny do sytuacji, nauczali, napominali, głosili i się nie patyczkowali, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Kiedy zbór w Galacji zaczął odchodzić od drogi Ewangelii, apostoł Paweł napisał do nich, o drodzy bracia Galatowie, tak napisał? O głupi Galatowie, tak im napisał. Weź to dzisiaj bratu powiedz, bracie głupi. No to zaraz by, już ostatni raz go zobaczył. No tacy dzisiaj jesteśmy. Prawdziwy chrześcijanin, ten kto naprawdę wierzy, nie czeka, żeby go chwalić, tylko żeby go prowadzić do celu. Bo jest uczniem, chce się uczyć. Nie obraża się na nauczyciela, że nauczyciel trochę nie tak spojrzał, czy coś tam jest tego. No dzisiejsze dzieciaki w szkole, to tak, jeszcze rodzice przyjdą i dowalą nauczycielowi. A jak żeby? Ale prawdziwy uczeń, on jest poddany nauczycielowi, nasłuchuje. Nauczyciel to dla niego ktoś ważny. Nauczyciel to jest autorytet. Chcą tacy prawdziwi chrześcijanie pracować nad sobą. Są nastawieni na płacenie ceny uczniostwa, na różne niedogodności, czasem nawet na napomnienie. Pan Jezus mówił, jeśli mnie prześladowali, więc prawdziwy uczeń Jezusa nie jest zdumiony, że dzisiaj ktoś napad, że ktoś przystąpił przeciwko mnie. To jest całkowicie normalne. Nawet jest powiedziane w 2 Tymoteusza 3,12, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. A więc oto są takie sytuacje, w których się okazuje nasza niezatapialność. Może się okazać nasza niezatapialność. Niech się okazuje nasza niezatapialność w takich sytuacjach. Podnosi was to na sercu? Ach, no jasne, że tak. Powiedzmy, leży sobie ponton w garażu. leży sobie w garażu, mówi, jestem ponton, dobry ponton, niezatapialny. Nie, tak to mądry ponton, to mówi do wody, ja chcę do wody. Musi się okazać, moja wyporność, musi się okazać, jaki jestem naprawdę. I dopiero jak jest w wodzie, jak go przywalą, on wypłynie, to jestem ponton prawdziwy. Coś na coś się przydaje. Więc chrześcijanin, który przechodzi te różne sytuacje, tak naprawdę ma w Duchu Świętym radość, że może na przekór temu światu okazać niezniszczalnym i niezatapialnym. Nasza perspektywa to jest taka, że na końcu czeka nas niezniszczalne Królestwo Boże. My się tutaj przystosowujemy do czegoś, co będzie niezniszczalne. Jeśli dzisiaj łatwo nas zniszczyć, to chyba nie ma w nas Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże ma w sobie tę cechę, że się nie da zniszczyć. I jeśli już jest w nas trochę Królestwa Bożego, to w żaden sposób nie można cię zniszczyć. Można cię przycisnąć do ziemi, można cię rozciągać na lewo i na prawo, ale w środku pozostajesz. Ciągle też jesteśmy aktywni. Są takie chwile i momenty w życiu ludzi, które wyznaczają kres ich aktywności. Wystarczy na przykład, że ich firma upadnie, albo że osiągną tak zwany kres możliwości zawodowych, mają już tam to, co tam w tej firmie czy w tej branży można osiągnąć. Albo nastąpi rozpad jakichś relacji przyjacielskich czy jakichś i to jest dla nich już koniec, kropka, już się kończą. Celowość ich życia rozmywa się. Popadają często właśnie jakąś taką samotność, jakąś tam rentę mają i mówią, ja już tylko do parku wrócę, pasztetową zjem i tak moje życie już będzie wyglądać. Bracia i siostry, ale niewierzący człowiek. Gdy wierzący człowiek dochodzi do jakiegoś takiego kresu, to już widzi dalej następne możliwości, żeby móc być aktywny jako wierzący, jako chrześcijanin. Ach, lecz ja jestem jako oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieku. Jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Ciągle, cały czas owocuje, ciągle pojawiają się jakieś świeże owoce mojego życia. Słowo Boże w Psalmie 92, wersecie 14 mówi tak. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Słyszycie, co tu jest powiedziane? Nawet w starości wydają owoc. Nie ma czegoś takiego, no jeszcze poowocuję z 5 lat, a potem już. Nie, nie, jeśli jesteś wierzący, to do ostatniego tchu będziesz wydawał owoc. Będziesz owocował, tak mówi Słowo Boże. Mamy przykłady ludzi aktywnych w podeszłych latach. W Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 36 wersecie spotykamy prorokinię Annę. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach. Jest tu ktoś bardzo podeszły w latach? No, nikt się nie przyzna. Jeszcze nie jestem, młoda jestem. A ona była, Słowo Boże wydaje świadectwo, że była bardzo podeszła w latach. A żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. Więc tylko 7 lat była w małżeństwie, a potem wdowieństwo. I była wdową do 84 roku życia. No to już nawet wiemy, w jakim wieku była ta kobieta. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Starsza kobieta i aktywna. Cały czas aktywna. Można być do 84 aktywnym? A no zobaczymy. Zobaczymy. Mamy przykład Kaleba. To taki człowiek, który razem z Jozłą, jak poszli tam z innymi wywiadowcami, miał po prostu takiego ducha zdobywczego. Ale wspaniała ziemia, zdobędziemy ją. I miał taką werwę, taką świeżość i chciał prowadzić innych. No ale oczywiście inni nie chcieli, zaczęło się 40 lat, chodzili po tej pustyni i on chodził po tej pustyni z nimi 40 lat. chodził i mówił, ale tam jest ziemia, już dawno byśmy tam, już moje się serce wyrywa, tam ja chcę tam iść. I gdy przyszedł czas, kiedyś stanął przed Jozłem, swoim dawnym towarzyszem, a teraz wodzem Izraela i mówi tak, Pan zachował mnie, Jozłego 14:10, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, tam było 84, tu mamy roczek więcej. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Ale gość, skąd on to miał w sobie? Powiecie, zdrowy był. Nie, nie, on żył z Bogiem. On chodził z Bogiem. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warownie miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. 85 lat i gość chciał górę zdobywać. I chciał wypędzać Anakitów. I chciał tam zagospodarować tę ziemię. Można w wieku 85 lat mieć jeszcze jakieś takie marzenia? Czy tylko mieć marzenie, żeby pilocik mieć, herbatkę, najlepiej ziołową i niedaleko do deptaka, żeby można na spacerek się wysunąć w domu. Rozumiem, że wszyscy słabniemy, ale mamy w Biblii przykłady ludzi, którzy mimo podeszłego wieku są dalej aktywni. Właśnie to nas wyróżnia. To wyróżnia wierzących ludzi, że są zawsze, zawsze aktywni. Że są wciąż aktywni. Ha, mało tego. Mamy nawet przykłady w Biblii, że w podeszłym wieku kobiety poczynały dopiero. Czyli poczęcie to jest zaczęcie czegoś nowego, rozumiecie? Przenośnie. One dosłownie poczynały, żeby urodzić dziecko. Tak Elżbieta, żona Zachariasza mówi, tutaj anioł składa świadectwo w Łukasza w 1 rozdziale, 36 wersecie, i oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej. W starości poczęła, więc zadanie przed nią, wychowywanie. Niektóre młode mówią, jak ja se poradzę. A ona w starości, bo jest wierząca. Tak mamy przykład Sary i Abrahama, klasyczny przykład. Czytamy w Hebrajczyków 11:11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Widzicie? W podeszłym wieku i aktywny, w podeszłym wieku i zaczyna nowe rzeczy. Zaczyna nowe rzeczy. Nie ciągle tylko myśli, już to zamknięte, to wszystko tylko zamyka, tylko zaczyna nowe rzeczy. To jest piękne, kiedy ktoś skończył mu się okres zawodowy, może mówić, teraz będę służył Panu bardziej niż przedtem służyłem. I zadba o to, że to nie będą puste słowa, tylko naprawdę, że ta służba Bogu to nie będzie tylko to, żeby wypić herbatę z żoną. Tylko, że to będzie pomyślenie, jak mogę się dać użyć Panu w Kościele, jak mogę być użyteczny dla wierzących. Tak naucza nas Słowo Boże. I ostatni wątek, już zaraz kończymy, to, że właśnie w praktyce okazuje się, że jesteśmy, słuchajcie, niezatapialni też i w sensie życia na wieki wieków. Śmierć to koniec dla wielu ludzi. Śmierć to czarna ściana i nic więcej. Tak myślą, tak patrzą, tak się spodziewają. Ale wierzący tak nie patrzą. Wierzący mówią, jak to w psalmie 48, 15 wersecie jest napisane, że Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. On nas prowadzi dalej. Nic się nie kończy. Śmierć przychodzi, fizyczna, a my dalej jesteśmy w drodze. To jest tylko przejście. Tak naucza Słowo Boże. Wierzymy? Wierzymy? Pan Jezus powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? No właśnie wtedy się okazuje w praktyce nasza wiara i nasza niezatapialność. Kończmy już. Są ludzie, którzy myślą sobie, że sobie poradzą, że na pewno się nie poddadzą żadnym przeciwnościom. Tacy pewni siebie, są tacy ludzie. Ale okazuje się potem w praktyce, że wcale nie byli tacy wytrwali, że się przy jakimś tam nieszczęściu wszystko rozsypało. Są trochę podobni do takiego sławnego statku Titanic, który został wybudowany jako statek niezatapialny. Wspaniały wycieczkowiec na początku wieku XX wyruszył w taką podróż z Anglii do Stanów Zjednoczonych i o Titaniku każdy słyszał. Niezatapialny statek, a zatonął. A jest inny statek w Biblii przedstawiony, który jak był budowany, to był obśmiewany na lewo i na prawo. Bo po co? A w ogóle? A bez sensu? Ale gdy przyszły burze, gdy przyszła woda, gdy przyszedł potop, chociaż był tak obśmiany i taki do niczego, ocalił tych, którzy w nim byli. Myślę o Arce Noego. Czym się różnią te statki między sobą? Że ten pierwszy był budowany bez Boga. Być podobno, ja tego nie sprawdziłem, podobno znaleziono gdzieś tam takie napisy w środku, na burtach tego statku. Ani Boga, ani Pana. Że nikt nie jest w stanie tego statku w odmętach pogrążyć. Tak, taki jakiś napis tam był. To były lata, kiedy ludzka pycha, zresztą są lata, cały czas są lata, kiedy ludzka pycha od czasu, kiedy diabeł zainfekował nasze umysły swoimi myślami, unosi się, chce się przeciwko Bogu postawić, chce po swojemu zrobić. Ten statek w jakiejś takiej atmosferze płynął. Ludzie nie myśleli o Bogu tam bynajmniej. A Arka to dowód posłuszeństwa Bogu. Zwykłego posłuszeństwa. Nie jakiejś wizji i iluzji, tylko posłuszeństwa. Bóg powiedział, że trzeba tak zrobić. I wbrew wszystkiemu, co ludzie myśleli, co on sam mógł czuć, co może mu zięciowie mówili, co córki mówiły, tato, ty nas ośmieszasz i tak dalej, budował. Budował i ocalał. A więc, bracia i siostry, jest sposób na niezatapialność. Jest sposób na to, że będziesz trwać, że się ostoisz, że cię nic nie zatopi, że cię nic nie spali, że cię nic nie zniszczy. Jest sposób na to. To jest bliskość z Panem. To jest chodzenie w wierze w Jezusa Chrystusa. To jest wiara w Jezusa Chrystusa w postawie pokory i uniżenia. I to jest cała tajemnica niezatapialności. Przejdą różne burze, rzeczy, systemy się zmienią, a ty będziesz jak Daniel. Jeden król go porwał, zaprowadził do Babilonu, temu królowi służył, potem drugi był król i innych już nie było. Już parę razy tam poumierali, by wystarczyło im tam tego, co zrobili na parę razy, żeby mogli umrzeć. A Daniel dalej był. Przyszedł inne mocarstwo i znowu jest Daniel i tam znowu służy. Niezatapialny, niezatapialny. I ty, i ja w Chrystusie Jezusie będziemy tacy. Więc chciałem do was, do młodzieży powiedzieć. Młodzi ludzie, radzę wam, wzywam was, wiążcie swoje życie z Jezusem Chrystusem. Przybliżajcie się do Niego. Idźcie z Nim przez życie. I chociaż wiele się będzie zmieniać, wy będziecie stali, niezatapialni. Ostaniecie się, bo będziecie mieli siłę moralną, przeciwstawić się różnym wpływom tego świata i będziecie w Chrystusie Jezusie na zawsze. Chcę powiedzieć do ludzi, którzy są dzisiaj bardzo przeciążeni, obciążeni różnymi obowiązkami, już ledwo zipią. Zbliżajcie się do Boga. On jest tajemnicą waszej niezatapialności. To nie to, że sobie się ustawicie materialnie, to, że sobie urządzicie się, że sobie to czy tamto kupicie, czy zrobicie, to będzie waszą gwarancją waszej stabilności życiowej i tak dalej. To nie jest żadna tajemnica stabilności. Jezus Chrystus, wasza społeczność z Bogiem. A jeśli będziecie z Chrystusem, to przetrwacie. To nic was nie zatopi, nic was nie rozbije, nic was nie załamie. I emeryci, kochani, i starsze osoby, blisko Boga, blisko Boga. Służcie Mu wiernie, trwajcie w Nim, bo On sprawi, że ani jednego dnia nie będziecie mieli poczucia, że już jesteście niepotrzebni. Zawsze jesteście potrzebni w Królestwie Bożym. Aż do ostatniego tchu. A więc Jesteśmy niezatapialni? Okaże się. Powstańmy. Powstańmy i odpowiedzmy na Słowo Boże.